Pani Małgorzato, dla mnie Pani jest postacią wielowymiarową. Potrafi Pani wiele jako śpiewaczka, ale również jest Pani niestrudzoną propagatorką muzyki. Ja postrzegam te Pani różne wycieczki w różne kierunki jako próbę otwierania drzwi i zapraszania ludzi do opery. Czy dobrze myślę?
Tak. Ja miałam do niedawna taką potrzebę misji. To się w tej chwili jakoś tak wysyciło, albo ta misja została spełniona, albo też zrozumiałam, że jednak nie do wszystkich można dotrzeć. Dotrzeć można tylko do ludzi, którzy posiadają pewną wrażliwość i to właśnie na tych ludziach mi zależy, bo kiedyś właśnie chciałam tak dotrzeć do ludu, no ale właśnie jak się przekonałam, że to nie działa, to skoncentrowałam się tylko na tych ludziach o pewnej wrażliwości i faktycznie te moje wycieczki mają taki cel. Oczywiście cel jest też taki, że w momencie, kiedy przychodzi propozycja, to ja tę propozycję rozważam. Jeżeli ona wydaje mi się ciekawa, to po prostu przyjmuję. Przeszłam przez różne gatunki muzyki na drodze mojego poszukiwania, kiedy to odnalazłam operę i zobaczyłam, że to jest najlepsze miejsce, tu się czuję najlepiej. I też stąd się brała ta moja chęć przybliżenia normalnemu człowiekowi tego gatunku muzyki, bo sama odkryłam go dosyć późno. Pamiętam drogę, jaką przeszłam do tego, żeby dojść do momentu, w którym w tej chwili jestem i naprawdę uważam, że tę drogę warto przejść. To nie jest takie oczywiste w Polsce, bo jednak ta edukacja muzyczna w Polsce jest na bardzo słabym poziomie. Bardzo mi to uzmysłowił program Duże Dzieci, w którym wzięłam udział w telewizji, gdzie no dzieci nawet jeszcze nie nastoletnie mają doskonałą wiedzę polityczną, naprawdę imponującą. Ja muszę powiedzieć, że niektóre fakty, które tam padały, były mi nieznane. A wiedza muzyczna stoi na bardzo słabym poziomie. Tak naprawdę była jedna dziewczynka, która mniej więcej się orientowała w rodzajach głosu ludzkiego. Jeden chłopczyk właśnie, jak już udało się dzieciom po wielkim trudzie wpaść, że będzie temat operowy, na pytanie, co to jest opera, powiedział, że to jest taki teatr, gdzie się idzie o 7:00, a za 2 godziny, jak się patrzy na zegarek, to jest 7:30. Bardzo to było zabawne, ale właśnie chciałabym, żeby Państwo nie mieli takiego poglądu na operę, żeby to było miejsce, gdzie czas płynie bardzo szybko, co oczywiście w przypadku Wagnera jest niemożliwe, ale innych twórców mamy szansę.
Przecież Pani droga do opery wcale nie była usłana różami, choć były piękne sukcesy i na konkursie Belvedere i nie tylko, ale wejść do Metropolitan Opera, wejść do Covent Garden, naprawdę to jest przywilej dla niewielu i to także dla niewielu polskich śpiewaków.
Ta droga, no trzeba by było tu powiedzieć od początku, pierwsza taka porażka, która w sumie była sukcesem, bo ja nie patrzę na porażki jako na rzeczy stracone, tylko jako doświadczenia i szanse rozwoju. W momencie, kiedy człowiekowi przychodzi coś za łatwo, to tego nie docenia. I na przykład bardzo dla mnie poważnym pierwszym doświadczeniem był fakt, że się nie dostałam do Akademii Muzycznej za pierwszym podejściem, ale ten egzamin, gdzie miałam szansę posłuchać innych ludzi, jak śpiewają, spotkać się właśnie z tą emisją operową w takim bliskim kontakcie, uświadomił mi, że to jest to, co ja bym chciała w życiu robić. I wcale nie było takie pewne, że ja jestem taka utalentowana, bo gdyby było pewne, to ja bym się przecież dostała do tej akademii. Ale miałam tą wrażliwość właśnie, której teraz szukam u innych ludzi, która pozwoliła mi przeżyć wielkie wzruszenia, mimo to, że przecież ludzie, którzy tam śpiewali, byli bardzo początkujący. W tej chwili, jak o tym myślę, to wzruszenie było zupełnie nieusprawiedliwione, ale ja cały czas rozumiem i pamiętam to pierwsze doświadczenie. Potem dostałam się do szkoły średniej, też nie bez trudu, dostałam się na miejsce rezerwowe i dzięki wytrwałości i spotkaniu profesor Słonickiej na swojej drodze doszłam do pewnego poziomu, który potem umożliwił mi ponowny start do Akademii Muzycznej. No i tam już się dostałam bez problemu za drugim razem. Tutaj chciałabym wszystkim młodym ludziom, nie tylko śpiewakom, dać taką wskazówkę, jeżeli naprawdę czegoś chcecie, to nie słuchajcie, że nie macie talentu, że się nie nadajecie. Jeżeli tylko można to zrobić i macie siłę i determinację, trzeba to robić. jak już się dostałam do tej akademii, to też nie było prosto, dlatego że na pierwszych zajęciach z anatomii i fizjopatologii układu głosowego mieliśmy zajęcia z takim profesorem Pawłowskim i on też się tam dopatrzył jakichś anomalii w mojej budowie gardła i powiedział, że w ogóle mogę sobie darować to śpiewanie. Co mnie nie zraziło, fakt, że moją ambicją było śpiewanie w chórze w Teatrze Wielkim. W chórze, bo nigdy nie spodziewałam się, że mogę sprostać jakby karierze solowej. A w Teatrze Wielkim dlatego, że pociągało mnie też aktorstwo i właśnie opera była cudownym połączeniem pasji, które we mnie drzemały, czyli aktorstwo i śpiew. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, że odkryłam tę operę dla siebie, dlatego też staram się pomóc odkryć innym. Potem w zasadzie już poszło szybko. Zaczęłam wyjeżdżać za granicę na różne przesłuchania. Przede wszystkim konkursy są bardzo ważne i wcale nie jest ważne, żeby konkurs wygrać. Ważne jest, żeby się pokazywać. I konkurs, który miał bardzo istotny wpływ na miejsce, w którym w tej chwili się znajduję, to był przegrany konkurs w Helsinkach. To był konkurs Miriam Helin, gdzie nawet nie weszłam do finału. Proszę pamiętać, że takie konkursy to jest kwestia loterii. Ale tam spotkałam agenta, który chciał ze mną pracować, który zorganizował mi przesłuchanie w Operze Wiedeńskiej. No i tam jak zaśpiewałam to przesłuchanie, od razu dostałam kontrakt na 2 lata. Potem już poszło szybko. No, w Wiedniu spotkałam wszystkich największych śpiewaków. Do tej Ameryki trafiłam stosunkowo późno. Ale dlaczego? Ja miałam dosyć szczęśliwe życie w Europie i miałam tutaj dużo pracy. W związku z tym nie było jakby motywacji, żeby do tej Ameryki jechać. A też jechać tylko po to, żeby śpiewać przesłuchanie w Metropolitan Opera. To się tak oczywiście tylko po to, to może zabrzmieć zabawnie, ale proszę sobie uzmysłowić, że to jest 7 do 9 godzin podróży w samolocie, gdzie jest klimatyzacja, zmiana strefy czasowej. Wylądować, przespać noc w hotelu, to są też duże koszty. I człowiek wstaje i nie wiadomo, w jakiej będzie kondycji. Jednak głos jest bardzo delikatnym narzędziem. A już jadąc na przesłuchanie do takiego miejsca jak Metropolitan Opera, trzeba być w bardzo dobrej kondycji, bo można nie mieć drugiej szansy. I ponieważ ja nie miałam tej determinacji, dlatego się do tej Ameryki, że tak powiem, nie pchałam. Tam już bardzo dobrym i ugruntowanym śpiewakiem był Mariusz Kwiecień, który właśnie miał tą determinację, żeby wyjechać, postawić na jedną kartę wszystko i wygrał, bo jest wyjątkowo utalentowany i ja muszę powiedzieć, że siedząc w Metropolitan i oglądając jego przedstawienia, byłam dumna, że jest Polakiem i że po prostu to taki nasz.
No i tu mały wątek poznański, że zadebiutował w Poznaniu.
Tak. Mam nadzieję, że się tu kiedyś spotkamy. Bardzo marzymy z Mariuszem o tym, żeby razem śpiewać. To jest mało możliwe na razie, ale to udało nam się zrobić taki piękny recital pieśni. Wystąpiliśmy w paru miastach polskich, w Poznaniu nie, także może jeszcze jest szansa to nadrobić. I też Mariusz namawiał mnie, żebym przyjechała do Ameryki, że Amerykanie się we mnie zakochają. No ale też to była sytuacja, kiedy ja już miałam małe dziecko i to takie było coraz trudniejsze i nie miałam jakby tej determinacji. Aż w pewnym momencie dostałam propozycję zaśpiewania koncertu na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w Toronto. No i tak się śmieję właśnie, że tak z pomocą boską dostałam kontrakt w Metropolitan Opera, bo pomyślałam sobie, że skoro będę już tak blisko tego Nowego Jorku, trzeba pojechać do tego Nowego Jorku i wykorzystać tą szansę. No i faktycznie bardzo był szczęśliwy zbieg okoliczności, który pozwolił mi od momentu zaśpiewania przesłuchania do momentu otrzymania kontraktu minął tydzień i jeszcze tego samego roku zadebiutowałam w Met. Akurat byłam odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu, widać, potrzebowali takiego głosu. I z tego też, co mówią moi koledzy, w Metropolitan Opera można przez wiele lat być tak zwanym coverem, czyli osobą zastępującą śpiewaka i w ogóle nie wejść na scenę. Ja miałam szczęście dostać od razu 2 swoje przedstawienia. Coverowałam przedstawienia Kawalerii Rusticany. Też miałam szczęście, że w dniu próby generalnej dostałam telefon, że śpiewam generalną. O 8 dostałam telefon, o 11 już stałam na scenie, nawet nie miałam czasu się zdenerwować. Od razu po tej próbie zadzwonili do mojego agenta, że chcą ze mną pracować w przyszłym roku. Nie mają wolnych spektakli, mogą mi zaproponować tylko cover. Bo te role, które coverowałam i które śpiewałam, to są role pierwszoplanowe. Na ogół to jest Santuzza, to jest Dalila, to jest Amneris, Miss Quickly w Falstaffie. Takie role są obsadzone przez wielkie gwiazdy na 5 lat w przód. I to, że ja od razu dostałam 2 przedstawienia Samsona i Dalili jako swoje, które były w kontrakcie, To było nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności, który oczywiście bardzo mi się przydał w życiu. No i potem następnego roku, jak przyjechałam i miałam tylko te covery, faktycznie miałam ich bardzo dużo, głównie zastępowałam Dolores Adjic jako Amneris i Olgę Borodinę jako Dalilę. Ale muszę powiedzieć, że to było dla mnie ciężkie przeżycie, bo miałam takie wrażenie, że mi płacą za to, żebym nie śpiewała. Miałam doświadczenie bardzo ciekawe, które znów mi pomogło. Mianowicie Dolores Adjic zaniemogła w trzecim akcie. W związku z tym weszłam z marszu. W 15 minut byłam umalowana, ubrana, rozśpiewana i stałam na scenie, w scenie sądu jako Amneris w Aidzie. Bardzo to było przyjemne doświadczenie. Publiczność mnie nagrodziła stojącą owacją. Zresztą tak samo było po moim debiucie jako Dalili. Też miałam szczęście mieć wspaniałego partnera Jose Cure, którym łatwo się zakochać, to nie trzeba było specjalnie się wysilać. Udało się, prawda? Raz się uda, raz się nie uda. Nie trzeba traktować porażek jak nieszczęścia. To jest tylko doświadczenie i trzeba mieć determinację.
i Amerykanie się w pani zakochali.
Tak, ja szczerze powiem, ja niechętnie do tej Ameryki jeżdżę, bo to daleko i ciężko znoszę te podróże, zmiany czasu. Fajny kontrakt, który bardzo sobie chwalę, to był kontrakt na Hawajach, który można było połączyć z wakacjami wspaniałymi. Debiutuję w Seattle, mam dwa kontrakty w operze w Seattle, mam kontrakt w San Francisco, w Baltimore, trzeci pobyt będzie. Waszyngton, to już też trzeci raz będzie, jak Placido zaprasza mnie do Waszyngtonu. To jest dla mnie wielki zaszczyt i w ogóle nieprawdopodobnym przeżyciem jest też obcowanie z Maestro Domingo. Jest to tak nieprawdopodobna osobowość, tak cudowny, otwarty, skromny, przyjacielski człowiek, że to naprawdę jest wielka radość móc po prostu przebywać koło niego. W zasadzie cały przyszły rok jestem w Ameryce z małą tylko przerwą na Covent Garden w Londynie.
A Wiedeń jeszcze ciągle?
W Wiedniu nie byłam już bardzo dawno. Od czasu w zasadzie mojego kontraktu w Wiedniu w 98 roku miałam jeszcze parę kontraktów Volksoper. Ciekawa produkcja Falstaffa, gdzie śpiewałam z Berndtem Weichlem, cudownym człowiekiem, z którym też się zaprzyjaźniliśmy. To jest też artysta, z którym po raz pierwszy spotkałam się na scenie opery wiedeńskiej. Miałam wspaniały kontrakt w Gracu. Don Carlos, którego tam zrobiliśmy, był bardzo nowatorskim przedstawieniem i echa tego przedstawienia do tej pory w internecie można znaleźć. Znalazłam nawet kiedyś taką dyskusję między dwoma fanami. Właśnie jeden opowiadał o interpretacji Eboli w Gracu i pani z Helsinek opowiadała o interpretacji w Helsinkach. No i ten pan z Gracu właśnie mówił, że bardzo dużym erotyzmem była przepełniona ta moja rola i każde wejście. No jak wchodziłam, to panowie przestawali drzemać i się prostowali w krzesłach. Bardzo mnie ubawiła ta recenzja. Ale faktycznie przedstawienie było naprawdę zjawiskowe.
Pani Małgorzato, kontakt z tymi największymi. Już pani tutaj dotknęła Dominga, ale przecież my jesteśmy ciekawi, jak się śpiewa na jednej scenie z Pavarottim i nie tylko, z innymi. Czego się można od nich nauczyć? Jacy oni są w tych sytuacjach scenicznych?
Pierwsze takie moje zetknięcie z Pavarottim, które bardzo wiele mnie nauczyło i dało do myślenia, to był konkurs Pavarottiego. To był 92 rok. W półfinale w Modenie spotkałam się z nim po raz pierwszy. Zafascynowało mnie, to już nie był pierwszy konkurs, w którym brałam udział i na ogół w konkursach ta komisja jest taka oschła. To jest dla młodego śpiewaka strasznie duży stres. I tak naprawdę dla doświadczonego pedagoga, śpiewaka, artysty, to po dwóch frazach można się zorientować, czy ktoś umie śpiewać, czy nie umie. Oczywiście trzeba mieć margines łagodności dla młodych śpiewaków, którym towarzyszy straszny stres. I trzeba umieć wyczuć, czy to, że on nie potrafi zaprezentować swoich możliwości, to jest dlatego, że ich po prostu nie posiada, czy dlatego, że stres paraliżuje go do tego stopnia, że nie jest w stanie się zaprezentować. Oczywiście stres jest pewną nieodzowną częścią tego zawodu i radzenie sobie ze stresem jest też bardzo ważnym elementem. Ale wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano. To wymaga wszystko czasu. W różnych konkursach, w których brałam udział, taka tradycja nawet jest, że na przykład komisja ma dzwoneczek i na przykład we Francji był taki konkurs, gdzie jak się wchodziło i ktoś zaczynał śpiewać, jak się komisji nie podobało, to oni tam po jednej frazie, czy po dwóch, czy po jednej zwrotce od razu dzwonili tym dzwoneczkiem i mówili dziękujemy, do widzenia i jakby kandydat wiedział, że jest spalony. U Pavarottiego było tak, że każdy jak wchodził, miał prawo zaśpiewać jedną całą arię. Ja w ogóle nie wierzyłam, że maestro faktycznie tam siedzi i słucha osobiście, do momentu jak sama nie weszłam i po prostu nie spotkałam się oko w oko z faktem, że mistrz siedzi w loży królewskiej naprzeciwko w tym pięknym teatrzyku w Modenie i wszystkich słucha, ma mikrofon, wodę z cytryną i daje nam uwagi. I jak ktoś nawet wył okropnie, to maestro mówił, dziecko, ty się nie denerwuj, napij się wody i zaśpiewaj jeszcze raz. My już czasami nie byliśmy w stanie tego słuchać, bo tam było 400 kandydatów. Przesłuchania były od rana do nocy. Już koło południa to ja z trudem rozróżniałam głosy męskie od żeńskich, a on przecież miał obciążenie w postaci oceny tych ludzi i wiadomo, że kogoś można skrzywdzić na całe życie albo go uszczęśliwić tak samo na całe życie. I to podejście Pavarottiego bardzo mnie ujęło, że właśnie miał tyle cierpliwości, czasami niektórych ludzi zapraszał jeszcze raz. To ty się z tym prześpi, pomyśl o tym, co ci powiedziałem, ja cię zawołam jeszcze raz. I my tam siedzieliśmy w tej Modenie parę dni i czekaliśmy, co maestro zadecyduje. To było nieprawdopodobne przeżycie i to było takie pierwsze moje spotkanie z mistrzem. Potem spotkaliśmy się w Wiedniu, gdzie maestro śpiewał Andrea Chenier. Ja tam śpiewałam taką drobną rulkę, Bercy. Wtedy właśnie byłam na wszystkich próbach i w ogóle jak Pavarotti śpiewał w Operze Wiedeńskiej, ja przychodziłam na próby, żeby oglądać, w jaki sposób on działa. Miałam szczęście, bo on był wtedy jeszcze w doskonałej kondycji. Już fizycznie, no czasami było zabawne, były sytuacje, jak jako Andrasze nie musiał stoczyć walkę z Renato Brussonem. To była walka na szpady. No to sam mało nie umarł ze śmiechu na próbie. No ale do takich postaci jak Pavarotti potrzebny jest mądry reżyser, który w taki sposób to jakoś zawoaluje, żeby to nie było zabawne. Ale po prostu miód, jaki wydobywał się z jego gardła i ta nieprawdopodobna technika wokalna, to legato, bel canto po prostu do bólu, było naprawdę bardzo inspirującym przeżyciem, które zostało we mnie na całe życie.
Śpiewa pani recital ze spadkobierczynią wspaniałego polskiego kameralisty, z Anną Marchwińską.
Tak, dostałam Anię w spadku po mojej pani profesor Halinie Słonickiej. Poproszę nie zapominać, że wspaniały sopran Halina Słonicka jest mamą Ani Marchwińskiej. No i ja tak się śmieję, że Ania jest po prostu genetycznie obciążona talentem i wspaniały Jerzy Marchwiński, wspaniały pianista, kameralista, który akompaniował zarówno instrumentalistom, jak i wspaniałej śpiewaczce Ewie Podleś. Ania też często gra z Ewą. W takim mieście jak Poznań i w ogóle w miejscach, które wiem, że ma wielu fanów operowych, staram się, żeby repertuar był ambitny. Ja w ogóle bardzo lubię kontakt z publicznością i myślę, że to jest ważne, żeby publiczność właśnie mogła tak dotknąć, żeby mogła o coś zapytać. bo to bardzo przybliża też ten świat muzyki klasycznej, który jest jednak bardzo odległy dla normalnego człowieka.
Ostatnie pytanie. Pani Małgorzato, ma Pani za sobą i kontakt z Rubikiem, i kontakt z wieloma innymi. Będzie Pani chciała się na przykład pokazać w piosenkach, w nurcie popowym, bo Pani przecież od tego też nie stroniła w przyszłości, czy będzie Pani się zapierała, że nie?
Ja się nigdy nie zapieram, bo to zawsze każde nowe doświadczenie jest ciekawe. To wszystko zależy od propozycji, które do mnie przychodzą, ale opera jest zawsze najważniejsza i zawsze na pierwszym miejscu i tu jest moje serce. Chociaż mam czasami właśnie taki głód, taką potrzebę zaspokojenia pewnych takich tęsknot z młodości i na przykład marzę o nagraniu płyty z muzyką filmową, tylko tutaj jakby bardzo duży wpływ na mnie ma pewien pierwiastek patriotyczny i chciałabym, żeby to były głównie piosenki z filmów polskich, nie mylić z serialami. Chodzi mi o te właśnie piękne filmy, tak jak Noce i Dnie, tak jak jest taka piękna piosenka z serialu jednak, Czterej Pancerni i Pies. Ja wiem, że to brzmi zabawnie, ale proszę pamiętać, że te teksty i muzykę do tych starych filmów pisali bardzo dobrzy autorzy i bardzo dobrzy kompozytorzy. Ta piosenka to jest To ja, słyszysz, wołam ciebie, ja brzoza, moje listki potargał wiatr, za białymi plecami pożar. I tak dalej. Jak znajdę sponsora na płytę, to zaśpiewam Państwu więcej.
Ponieważ przyszła fryzjerka, ja wiem, że wygląd na koncercie jest priorytetową sprawą.
Oczywiście. Jak moja profesorka świętej pamięci mówiła, co nie dośpiewasz, to dowyglądasz.
Ja mam wobec tego gorącą prośbę. Czy możemy się umówić na kolejny randewu, jak Pani będzie drugi raz w Poznaniu? Bo wtedy miałabym ochotę z Panią porozmawiać o bardziej babskich sprawach i nieco innych sferach Pani działania, bo po prostu jest Pani taką postacią, że nie sposób z Panią spędzić tylko 20 minut, więc jeżeli mi Pani to obieca, to ja już się stąd usuwam.
Zrobię, co będę mogła. Mam nadzieję, że uda nam się trochę wcześniej przyjechać na ten koncert i na przykład poprzedniego dnia się będziemy mogli spotkać. Dlatego, że problem jest taki, że w dniu koncertu ja nie powinnam rozmawiać. Dokładnie. Co ciężko jest osiągnąć w moim przypadku, ale zapraszam Państwa na koncert.
Oh!
Thank you.